pierwszych czterech rozdziałach listu do Rzymian apostoł Paweł opisuje treść dobrej nowiny, z którą chce przybyć do Rzymu, żeby z pomocą tamtejszych chrześcijan ponieść Ewangelię dalej, na zachód. Paweł ukazuje Rzymianom, że Boże działanie zmierza ku zbawieniu człowieka i że manifestuje się w nim Boża sprawiedliwość, a także, że decydujące znaczenie ma w tym procesie wiara. Apostoł pragnie ukazać, jakie skutki wywołuje, jakie efekty daje w życiu człowieka przyjęcie przez niego wiarą Bożego daru zbawienia i usprawiedliwienia. Przeczytajmy 5 początkowych wierszy 5 rozdziału listu do Rzymian. Uznani za sprawiedliwych na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jemu to zawdzięczamy dostęp przez wiarę do łaski, w której trwamy z zaszczytną nadzieją oglądania Boga w Jego chwale. Ponadto szczycimy się, gdy doznajemy ucisku, bo wiemy, że ucisk zmusza do cierpliwości, w której się sprawdzamy, a to prowadzi do nadziei. Nadzieja zaś nie przynosi wstydu, bo miłość Boga przepełnia nasze serca za sprawą Ducha Świętego, którym nas Bóg obdarzył. Usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem, pisze najpierw apostoł. Paweł formułuje to zdanie tak, żeby nie ulegało wątpliwości, że mamy pokój, w którym wolno nam zwracać się ku Bogu. Bóg nie jest partnerem, z którym można na jakiejś płaszczyźnie zawierać pokój. Bóg pozostaje Bogiem. Z Jego to twórczej inicjatywy powstaje ten nowy stan i w nim On darowuje nam pokój, w którym możemy zwracać się ku Niemu. Jest to Jego dar. W stanie pokoju serce ucisza się i raduje. Jednak rzeczą istotną dla biblijnego sposobu myślenia człowiekowi niosącą wyzwolenie jest to, że pod słowem pokój w żadnym wypadku Biblia nie rozumie wewnętrznego stanu, a tym mniej uczuć czy odczuć. Odczuwany rzekomo przez człowieka pokój może okazać się niebezpieczną złudą. Pokój, który niesie Ewangelia, jest Bogu dzięki rzeczywistością, stanem pewności niezależnym od naszych uczuć, pokojem ostatecznym między Bogiem a nami, pokojem przyjętym w wierze. Oto mamy coś, czego nie mogli poznać ani Żydzi, ani poganie. Można to mieć dopiero i wyłącznie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, podkreśla apostoł. Paweł wyjaśniał to także Efezjanom. Bardzo prosto pisał do nich: On jest pokojem naszym. W swojej osobie i w swym dziele stał się Jezus tronem łaski. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, czytamy w 2 liście do Koryntian. Apostoł Paweł dodaje tutaj w liście do Rzymian: dzięki Niemu mamy też dostęp do owej łaski. To, że trwamy przy Bogu, jest nie naszą zasługą, lecz przejawem Bożej łaski, Jego ciągłej o nas troski. Boża łaska jest czymś ciągle żywotnym i twórczym. Dzięki wolnemu dostępowi do Jezusa możemy przeżywać nieustające dowody Bożej łaski, radość, pokój i nadzieję Bożej chwały. Dzięki Jezusowi trwamy w łasce Bożej, naucza Paweł, która nie jest ani odległa, ani niepewna, lecz jest naszą wspaniałą własnością. Apostoł dodaje tu jeszcze jedno sformułowanie, tak znamienne dla biblijnego sposobu myślenia. Wybiegając ku przyszłości pisze: chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I nie chodzi tu tylko o przyszłą chwałę, która się objawi, gdy powróci Chrystus. Chodzi także o podobieństwo do Boga, które powinno się pojawiać w życiu człowieka wierzącego już teraz. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i pojednani z Nim powinniśmy o tym przypominać otaczającym nas ludziom, tak zagubionym, tak nieszczęśliwym i w głębi serca tęskniącym za Bogiem. Chrześcijanie w Rzymie przechodzili przez wiele doświadczeń. Nie cieszyli się popularnością, a nawet uważani byli za wrogów ludzkości. Często pełnili rolę kozłów ofiarnych. szczególnie gdy w grę wchodziły problemy natury politycznej czy społecznej, z którymi władze nie mogły się uporać. Wielu chrześcijan rzymskich straciło w wyniku prześladowań życie. Apostoł Paweł dodaje więc, jak czytamy w wierszu trzecim, ponadto szczycimy się, gdy doznajemy ucisku, bo wiemy, że ucisk zmusza do cierpliwości. Zwróćmy uwagę, że apostoł odmiennie niż my nie mówi o uporaniu się z trudnościami, o wybrnięciu z kłopotów. Kościół Jezusa to dla niego gromada ludzi radujących się także w uciskach. Chrześcijanie chlubią się nie tylko nadzieją chwały, żyjąc nadal w ucisku, ale chlubią się z samych ucisków. Nieszczęścia i prześladowania nie wywołują ich westchnień i skarg. Nie tylko trwają w radosnej nadziei na przekór cierpieniom, ale więcej, cierpienia i uciski stają się powodem ich chluby, jak nadzieja na przyszłą chwałę. Na tym polega ta potężna zmiana w ich życiu. To jest ta drogocenna własność, jaką posiedli. Fakt, że można chlubić się z ucisków, uzasadnia apostoł bardzo krótko. Chrześcijanie coś wiedzą. Wiedzą, że ucisk wywołuje cierpliwość. Tak, posiadają pewne cnoty, pewne wyróżniające ich cechy. Z wielu kart Nowego Testamentu rozbrzmiewają słowa pokora, łagodność, cierpliwość. Ludzie nie znajdują w nich jednak żadnych wartości, skłonni są uważać je raczej za słabość niż siłę. Natomiast chrześcijanie wiedzą, że jest inaczej. Wiedzą, że cierpliwość zwiększa granice ludzkiej wytrzymałości, że w niej objawia się Boża moc. Dlatego błogosławione niech będą uciski, które wywołują cierpliwość. Cierpliwość z kolei wywołuje doświadczenie, pisze apostoł. Istnieją więc doświadczeni chrześcijanie. Słowo doświadczenie ma posmak sprawdzianu, próby. Doświadczenie zdobywamy tylko poprzez próby, czyli między innymi poprzez uciski. Nadzieja chrześcijanina wystawionego na próby krzepnie i klaruje się. W cierpieniu wywołanym doświadczeniami nadzieja traci posmak romantyzmu i łatwizny. Przybiera postać głębokiego przeświadczenia o nieuchronności nadchodzącego sądu i nowego Bożego świata. Drogi słuchaczu, pokój, radość i nadzieja nie są niezmiennymi, stałymi cechami życia chrześcijanina. Wymagają żywej wiary, ciągłego wzrastania, dojrzewania. Apostoł Paweł wzywa nas, byśmy żyli i służyli Chrystusowi, ufając Mu bez względu na okoliczności, tak jak chrześcijanie rzymscy, tak jak On sam. A wtedy wzrastać będzie nasza cierpliwość, nasza dojrzałość. Może pojawić się tu pytanie, czy cierpliwi, wytrwali, żyjący nadzieją chrześcijanie nie doznają rozczarowania? Przecież znane przysłowie mówi: nadzieja matką głupich. Skąd możemy być pewni, że nadzieja chrześcijan nie zawodzi? Spójrzmy, jak odpowiada na to pytanie apostoł. Czytamy w wierszu 5. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Co to ma wspólnego z nadzieją? Jeżeli pojmiemy miłość Bożą w całej jej niepojętej wielkości, wtedy zrozumiemy, że miłość, która daje najlepsze w zamian za najgorsze, miłość, której tak ogromnie zależy na uratowaniu nas, ta Boża miłość nie może nas opuścić. Nie spocznie, zanim nie dokończy swojego dzieła i nie odnowi całego stworzenia. Dlatego nasza chrześcijańska nadzieja, która nie opiera się na naukowych spekulacjach czy na ludzkich planach, ale na miłości Bożej, ta nadzieja nie zawodzi. Miłością Bożą, jak pokażą dalsze wywody, nie jest nasza miłość do Boga, ale Jego cudowna miłość do nas. Ona nie istnieje jedynie w sferze dogmatów, nie unosi się gdzieś wśród gwiazd. Przyszła do nas, jest zupełnie blisko, wypełniła w Duchu Świętym nasze serca, przeniknęła je i rozżarzyła, ożywiła i tym samym rozpaliła w nich także miłość, naszą miłość do Boga. Gdybyśmy mieli jednym zdaniem określić, co wyróżnia życie chrześcijanina spośród bytowania wszystkich innych ludzi, to moglibyśmy odwołać się do tej niezwykle głębokiej i cennej myśli. Gdy żyjemy w pokoju z Bogiem, ufając swemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty rozlewa w naszych sercach miłość żywego Boga. I wtedy nadzieja, którą pokładamy w Bogu, nie może nas zawieść. Tę wspaniałą prawdę wyczytujemy w dalszych słowach apostoła Pawła. Czytamy: nadzieja zaś nie przynosi wstydu, bo miłość Boga przepełnia nasze serca za sprawą Ducha Świętego, którym nas Bóg obdarzył. Byliśmy bezsilni, gdy Chrystus w wyznaczonym czasie poniósł śmierć za ludzi, którzy oddalili się od Boga. Mało kto byłby gotów oddać życie nawet za uczciwego człowieka. No, może za kogoś bardzo dobrego odważyłby się umrzeć. Jakże więc wielką miłość okazuje nam Bóg. Chrystus oddał życie za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej teraz, uznani za sprawiedliwych, dzięki ofierze Jego krwi, będziemy ocaleni przez Niego od gniewu Bożego. Jeżeli zatem, jako nieprzyjaciele, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, jako pojednani, będziemy ocaleni dzięki temu, że On żyje. Co więcej, doznajemy zaszczytu wobec Boga za sprawą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas z Nim pojednał. Bóg, który jest miłością, jest zarazem świętym Stwórcą świata, Panem i Sędzią, którego gniew z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, o czym pisał apostoł wcześniej. Tak, Bóg nienawidzi grzechu, ale Bóg kocha grzesznika. To dwa stwierdzenia jednakowo prawdziwe. Dlatego konieczna stała się ofiara życia Jezusa Chrystusa. Dlaczego Chrystus umarł? Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, nieprzyjaciółmi Boga. Zwróćmy uwagę, że Paweł, były faryzeusz, surowy i pobożny, wiodący życie czyste i religijne, bez zastrzeżeń w świetle prawa, zalicza siebie w poczet bezbożnych. Pisze: Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Pisze także: kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak, Paweł w pobożnym zapale prześladował kiedyś Jezusa i Jego Kościół i stał się przez to wrogiem Boga. Potem uznał więc, że mimo całej swojej pobożności był grzesznikiem i bezbożnikiem. Dlaczego jednak Chrystus musiał umrzeć za bezbożnego? Właśnie dlatego, że Bóg nie jest tylko samą miłością, ale że Jego sprawiedliwość i gniew są koniecznie nieodwołalne. Pełne miłości Boże tak w stosunku do grzeszników może istnieć tylko w związku z Jego niesłabnącym i totalnym nie wobec grzechu. Na krzyżu, przez śmierć swego Syna, Bóg objawił swoją sprawiedliwość i dał dowód swojej miłości. Dlatego krzyż Jezusa jest zawsze i wyłącznie przeżywany przez grzeszników, bezbożników i przyjęty przez nich jako jedyna podstawa życia i śmierci. Nie leży to oczywiście w ludzkiej mocy i może nastąpić tylko poprzez Ducha Świętego. Tylko Duch samego Boga może nas, lekkomyślnych i beztroskich, przekonać, że sprawiedliwość Boża jest nieubłagana, a Jego gniew wobec każdej bezbożności i nieprawości ludzkiej prawdziwy. I tylko Duch Boży, który bada wszystko, nawet głębokości Boże, może odkryć przed nami głębię Bożej miłości. Dlatego apostoł głosi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Apostoł podkreśla różnicę pomiędzy Bożą miłością a wszystkimi rodzajami miłości ludzkiej. Paweł nie przeczy, że na tym świecie istnieje ofiarna miłość. Na przykład matka z pewnością jest gotowa ponieść śmierć dla ukochanego dziecka albo mężczyzna dla swojego narodu. A jednak Chrystus oddał swoje święte, ponad wszystko najcenniejsze życie dla bezbożnych, dla grzeszników, nieprzyjaciół, czyli nie dla ludzi wartościowych, którzy popadli w nieszczęście, ale dla tych, którzy w pełni zasłużyli na śmierć i tylko na śmierć. Prawdziwą miłość Bożą mogą poznać w pełnym szczęściu uwielbienia tylko ci, którzy zarazem w głęboko zatrwożonym sumieniu poznali Bożą sprawiedliwość i Boży gniew z powodu swojej własnej grzeszności. Patrząc w przyszłość, Paweł widział ostateczne i pełne objawienie się Boga, w którym okaże się cała Jego chwała. Ale ta chwała zawiera zarazem płomienne i niszczące nie wobec wszelkiego zła. Dzień Pana będzie więc w swojej istocie dniem gniewu. Zwiastowanie ratunku przed tym gniewem stanowi istotną część Ewangelii. Apostoł jeszcze raz powtarza więc Rzymianom: dzięki wierze będziemy zachowani od gniewu. Możemy za apostołem postawić pytanie, które on stawia w dalszej części listu: jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Apostoł Paweł formułuje jeszcze jedną ważną myśl. Pisze: jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Dostąpimy zbawienia dzięki temu, że Jezus żyje. Apostoł Jan pisze w swoim liście: Bóg Ojciec dał nam życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna Bożego, ma życie. Jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy zrozumieli prawdy, które chce nam przekazać apostoł Paweł. Naucza on nas o sprawiedliwości Boga i o gniewie Bożym, a z drugiej strony o miłości Boga i o naszym zbawieniu. Tylko Bóg w swojej wielkości, w swej wszechmocy i dobroci może dokonać dzieł, które w ślad za Pawłem próbujemy pojąć. Będziemy śledzić w dalszym ciągu słowa apostoła, gdy będzie on rozwijał swoją naukę w następnych rozdziałach List do Rzymian. Teraz spróbujmy zebrać kilka najważniejszych myśli wyłaniających się z naszych dzisiejszych wspólnych rozważań. Wszystkie wydarzenia w życiu chrześcijanina są znane Bogu. To pierwsza ważna myśl. Można się cieszyć z wszystkiego, co się wydarza, ponieważ wszystko to należy do woli Bożej. Jeżeli podchodzimy do wszystkiego z wiarą, sprawy bolesne i niszczące współdziałają ku dobremu w życiu chrześcijanina. Uciski służą kształtowaniu cierpliwości i wytrwałości charakteru, a te z kolei będą pobudzać nadzieję. Jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy dobrze zrozumieli, co należy w Nowym Testamencie rozumieć poprzez słowo nadzieja. Tak często to słowo używa Paweł w swoich listach. Słowo to nie oznacza w żadnym przypadku niepewności tego, co oczekuje nas w przyszłości. Przeciwnie, oznacza ono całkowitą ufność w Bogu, że dana nam przez Niego obietnica zostanie spełniona. Nadzieja nie może nas zawieść. Jest tym bardziej pewna, że istnieje na nią silny materiał dowodowy. Całe dzieło Chrystusa, a także obecność Ducha Świętego daje nam zapewnienie o stałej i niezmiennej miłości Boga do nas. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To właśnie Jego działanie sprawia, że możemy żyć sprawiedliwie, odczuwać pokój, a także jest Chrystus źródłem naszej radości na co dzień. Widzimy, że działanie Ducha Świętego polega na tym, że zapewnia On nas o miłości Boga i sprawia, że możemy cieszyć się pośród wewnętrznych i zewnętrznych przeciwności. Nasza radość nie dotyczy tylko nadziei przyszłości, ani nie polega na świadomości, że nasze kłopoty uczynią nas lepszymi. Cieszymy się w samym Bogu. Przeżywamy społeczność z Nim. Przez Jezusa Chrystusa jesteśmy pojednani z żywym Bogiem. Drogi przyjacielu, w moim życiu wiary właśnie ten fragment biblijny spowodował przełomowe zmiany. Słowa apostoła: usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, odebrałem bardzo osobiście. stały się te słowa dla mnie bezcennym skarbem i przeżywaną na co dzień rzeczywistością. I Tobie życzę podobnych przeżyć z całego serca.